Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwunasta niedziela zwykła, rok A. Z księgi Jeremiasza. Pan jednak jest ze mną, jak wojownik pełen mocy. Dlatego choć nastawali na mnie, niczego uknąć nie potrafili. Z psalmu 69. A ja, Panie, do Ciebie kieruję swą modlitwę. To pora na łaskawość, Boże. Czas na bezmiar Twojej litości. Wysłuchaj mnie, zgodnie z Twoją troskliwością o moje ocalenie. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Tylko że nie tak rzecz się ma z darem łaski, jak z przestępstwem. Jeśli mianowicie z powodu przestępstwa jednego wielu umarło, to o wiele bardziej na wielu spłynęła obficie łaska Boga i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Co wam mówię w ciemności, powiedzcie to w świetle, a co słyszycie na ucho, z dachów głosem herolda ogłoście. Siostry i bracia, na pierwszy rzut oka ta dzisiejsza liturgia rozpoczyna się od słowa bardzo trudnego i kończy również na trudnym słowie. Ale myślę, że każdy z nas ma już doświadczenie, że Słowo Boga zawsze przychodzi z ogromnym pocieszeniem, że jest nam dane nie po to, by nas upokorzyć, poniżyć czy zabić, ale po to, by objawić życie. By życie w nas się objawiło, skoro poznaliśmy Chrystusa, skoro słuchamy Jego słowa. A zatem, pierwszym słowem dzisiejszej liturgii jest fragment 20 rozdziału proroctwa Jeremiasza, wersety między 10 a 13. Gorąco polecam lekturę całego rozdziału, a nawet jeszcze kilka wersetów z rozdziału 19, kiedy Jeremiasz, natchniony Słowem Bożym, przynaglony rozkazem Pana, staje na dziedzińcu domu Pańskiego i przekazuje proroctwo: to mówi Pan, oto ja prowadzę na to miasto, na wszystkie podległe mu miasta i wsie, wszelkie nieszczęścia, które mu zapowiadałem, bo usztywnili swój kark, tak, że już nie słuchają moich słów. Słowo Boga ma swój ciężar, ma swoją wagę. I każdy z nas wie bardzo dobrze, że często pod wpływem Bożych słów karki nam się zginają. Jesteśmy nieraz naprawdę bardzo mocno zaproszeni do tego, by uklęknąć wobec Bożego Słowa. Kiedy uświadamiamy sobie, z jaką potęgą przychodzi Bóg, jaka jest potęga Jego miłości, to faktycznie potrafimy upaść na kolana. Zresztą śpiewamy to w rozmaitych pieśniach. Doświadczając miłości Boga, trudno mieć sztywny kark, to znaczy zachować tę postawę hardości. Miłość zmiękcza serce i pozwala, by rzeczywiście paść przed tym, który za nas oddaje swoje życie, który klęka przed nami. To jest piękne doświadczenie. Jeremiasz z ogromnym bólem w sercu mówi: przestaliście tak spotykać Boga. Nie umiecie tak stanąć przed Panem. Na te trudne do przyjęcia słowa reaguje jeden z kapłanów, ustanowiony głównym opiekunem domu Pańskiego. Bije Jeremiasza, poniża go, każe go wrzucić do zakratowanego pomieszczenia, które było w bramie. Po uwolnieniu bynajmniej Jeremiasz wcale nie zmienia linii swojego głoszenia i prorokowania. Nieustannie mówi o uprowadzeniu, o klęsce, o zmiażdżeniu miasta Pańskiego. I nagle w tym tekście od 7 wersetu pojawia się narzekanie Jeremiasza. Zwodziłeś mnie, a ja dałem się zwieść. Okazałeś swą moc i potęgę, a ja stałem się pośmiewiskiem. Codziennie ze mnie szydzą. Słowo Pana stało się powodem codziennych obelg i drwin. Wtedy powiedziałem: nie będę więcej wymieniał imienia Pana ani przemawiał w Jego imieniu. Wtedy w moich kościach pojawił się jakby ogień, tak palący i dokuczliwy, że całkowicie osłabłem. Nie mogłem wytrzymać. Usłyszałem oskarżenia. Wołali: stańmy przeciw niemu, śledźcie jego zamysły. Może da się jakoś podejść. I w tym całym narzekaniu pojawia się nadzieja. Ogromne przekonanie, potwierdzone już przez wydarzenia z historii Jeremiasza, które on formułuje w 11 wersecie tego 20 rozdziału. Pan jednak jest ze mną, jak wojownik pełen mocy. Ale ten błysk nadziei wcale nie kończy wewnętrznych rozterek, tego przerażenia, które jest w sercu Jeremiasza. 14, 15, 16 wers to słowa bardzo trudne. Przeklęty niech będzie dzień, w którym się urodziłem. Przeklęty niech będzie człowiek, który powiadomił mojego ojca, mówiąc z radością: syn ci się urodził. Czemu raczej nie zabił mnie Pan w łonie matki? Dlaczego wyszedłem z łona i muszę doznawać cierpienia i znoju, a dni moje kończą się hańbą? Jest promień światła w tej całej beznadziejnej sytuacji. Czy to Jeremiaszowi wystarczy? Wydaje się, że cały ten fragment jest paralelą do historii Hioba. Trudne życie, oskarżenia, to zwiedzenie przez Boga, słowo, którego używa Biblia Hebrajska, faktycznie oznacza działanie, by zwieść, by łudzić, by namawiać. Określa również człowieka naiwnego, łatwowiernego. Mówi o oszustwie, o byciu przekonywanym do czegoś. Jeremiasz ma żal do Boga. Może ktoś z was się wewnętrznie oburzy. No jak, prorok? No przecież jest blisko Pana, słucha słów Bożych. Jak on może mieć żal do Boga? Ano, ma. Jeremiasz ma żal do Boga. Nie wstydzi się mówić i pisać o tych uczuciach, o tych emocjach. Nie boi się szczerości. Chociaż ona nie tylko przysparza mu kłopotów ze strony jego pobratymców, kiedy głosi prawdę, ale również pokazuje nam osobę proroka wcale nie w takim heroicznym świetle. Człowiek, który jest słaby, który ma wątpliwości, który nawet przeklina w uniesieniu swoją historię życia. Czy to nas gorszy? Czy nie mieliśmy takich momentów? Czy nie było w nas takiej postawy Jeremiasza? Może trudno się czasem do tego przyznać. Może trudno jest to powiedzieć w spowiedzi, w czasie wyznania grzechów, że wątpiliśmy, że straciliśmy zaufanie, że mieliśmy żal do Boga. Czy tymi emocjami, czy tymi uczuciami, czy tym doświadczeniem, czy tym czasem podzieliliśmy się z Panem na modlitwie, w czasie Eucharystii, w sakramencie pokuty? Bo Bóg naprawdę chce z nami dzielić nasze życie. Dlatego odpowiedzią jest Psalm 69. I dlatego właśnie w tym tekście słuchamy tego pięknego wołania również z głębi serca. Ja, Panie, do Ciebie kieruję swą modlitwę. To pora na łaskawość, Boże. Czas na bezmiar Twojej litości. Wysłuchaj mnie zgodnie z Twoją troskliwością o moje ocalenie. Dedykacja tego psalmu zawiera wezwanie do wykonania o tych, którzy chcą się zmienić. Dla Dawida. I początek jest tragiczny. Ratuj mnie, Boże, bo woda sięga już mojego tchnienia. Zapadam się w muł grzęzawiska bez dna. Znalazłem się w odmętach morza. Nawała fal mnie zatapia. Osłabłem od krzyku. Moje gardło ochrypło. I tak dalej, i tak dalej. Potem następuje rozwinięcie i uzasadnienie tych wszystkich cierpień. Bo to przez Ciebie. Bo to ze względu na Ciebie. Ale ratuj. To już pora na Twoją łaskawość. Ile razy z naszych serc wydobywało się takie wołanie. Taka tęsknota, taki krzyk, jęk. Ta dzisiejsza liturgia słowa naprawdę jest nam bardzo bliska. To znaczy, naprawdę jest mi bardzo bliska. Jestem niesamowicie wdzięczny, że Bóg daje dziś właśnie to słowo, że spotyka mnie w mojej sytuacji, w mojej codzienności, w tym punkcie życia, w którym się teraz znajduję, pokazując: zobacz, tu, w moim słowie, jest Twoje serce. Jest odbicie tego, co przeżywasz. jest zachęta do wielkiej nadziei. Chcę, żebyś miał w sobie pragnienie zmiany, zmiany serca. Chcę, żebyś się nawracał. Może trudno tak oficjalnie mówić o tym pragnieniu nawrócenia albo o potrzebie nawrócenia, ale myślę, że doskonale wiemy i ostatnie tygodnie nam to dobitnie pokazują, że to jest nieustanna i nieustająca konieczność na drodze Kościoła. Kościół idzie drogą nawrócenia. Dlatego słuchamy słowa, dlatego nieustannie przychodzi do nas Pan, żeby korygować nasze życie. To pierwsze, najważniejsze wołanie Chrystusa, który mówi: czas się dopełnił, wypełnia się czas łaską, wypełnia się miłością, ja go wypełniam moją obecnością i moim błogosławieństwem. Nawracajcie się, zmieniajcie myślenie. Słuchajcie Ewangelii, uwierzcie dobrej nowinie. My ciągle jesteśmy w drodze. Ciągle jesteśmy zaproszeni do tego, by iść, by szukać, by doświadczać, by słuchać tego, co mówi Pan. By odkrywać jeszcze głębiej, jeszcze bardziej i mocniej miłosierdzie Boga. Dlatego w ostatnich dniach też Kościół tak mocno zatrzymał nas najpierw na tajemnicy Najświętszego Serca Jezusa. Bóg ma dla nas serce. Nie wylicza nam tych wszystkich rozgrzeszeń, tych próśb o miłosierdzie. Nie rozlicza nas z tego. On ma dla nas serce. W tym sercu jest miejsce dla każdego. I zaraz potem to udowodnienie prawdy Bożych słów, prawdy Bożych pragnień. Miriam, jej niepokalane serce. Słuchające, nieustannie otwarte na to, co mówi Pan. Szukające Boga. Serce, które nie zasłużyło własną mocą, ale otwarło się całkowicie na łaskę i na zbawienie. To jest nasza droga, to jest droga Kościoła. I o tym dziś również pisze apostoł Paweł. Fragment listu do Rzymian. Jesteśmy w kolejnych wersetach 5 rozdziału, tym razem od 12 do 15. Ale też zachęcam, by przeczytać ten tekst do końca, czyli do 21 wersetu, by zmierzyć się z tym myśleniem świętego Pawła, z prawdą, którą objawia nam apostoł narodów. On mówi o buncie Adama, o buncie pierwszych rodziców. To było otwarcie na grzech i na śmierć. I święty Paweł przypomina, że bunt każdego z nas otwiera nas na śmierć, ale jest łaska. Bo z powodu przestępstwa jednego człowieka wszyscy podlegają śmierci, to również, a właściwie o wiele bardziej, na wielu spłynęła obficie łaska Boga i dar w łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Dar łaski jest usprawiedliwieniem z wielu przestępstw. I w kolejnych wersetach, których nie usłyszymy w tym czytaniu, Paweł będzie udowadniał, że przez posłuszeństwo jednego jesteśmy ustanowieni jako sprawiedliwi. I wreszcie na końcu tego rozdziału pojawia się to najmocniejsze ogłoszenie kerygmatu, czyli dobrej nowiny. Gdzie uwypuklił się grzech, tam w przeogromnej obfitości wystąpiła łaska, aby jak grzech zaczął królować w śmierci, tak by łaska królowała przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego za sprawą Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Mój osobisty bunt, mój osobisty grzech otwiera i mnie samego, i całą wspólnotę na doświadczenie śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale jednocześnie uruchamia ten niesamowity mechanizm miłosierdzia. Nie po to, by powiedzieć: nic się nie stało, ale po to, by objawić zwycięstwo Boga, zwycięstwo łaski. Tego potrzebujemy. I to doświadczenie miłosierdzia, doświadczenie przebaczenia rzeczywiście uzdalnia nas i przemienia, nawraca nasze serce, byśmy coraz częściej i częściej wybierali łaskę. Byśmy buntowali się na grzech. Byśmy mieli w sobie bunt przeciw pokusie. Oczywiście łatwo jest zbuntować się, kiedy słyszymy o grzechach naszych sióstr i braci, o grzechach tych, których często trudno nam nazwać siostrami i braćmi. Nie mamy wtedy większych kłopotów z wydaniem wyroków, sądów, z potępiającym odcięciem się od czyjegoś postępowania, ze zgodą na to, by ktoś poniósł konsekwencje swoich grzechów i przestępstw. Dobrze jednak byłoby zachować tę samą klarowność, przejrzystość i nieustępliwość wobec własnych grzechów i słabości. Będzie tutaj oczywiście bardzo ważną rolę odgrywał proces przekonania siebie o tym, że moje grzechy nie są jeszcze przecież aż tak straszne, że inni robią gorzej, nie jestem aż taki zły. I być może to jest prawda, ale Chrystus nie pyta nas o porównanie się z innymi, ale pyta nas nieustannie o wykorzystanie Jego miłości. Dlatego tak bardzo potrzebujemy łaski i prawdy, prawdy Bożego spojrzenia, by dostrzec to, co jest prawdą o nas, i łaski odcięcia się od grzechu, by spojrzeć z miłością na siebie i na braci. Dlatego Chrystus, zanim wyśle swoich apostołów, by ogłaszali obecność Bożego Królestwa, by zwiastowali spełnienie Bożych obietnic, by dawali dowody Bożej troski, czułości, cierpliwości i miłosierdzia, mocno wbije im w głowę, by nie bali się tych, którzy będą ich prześladować, by nie martwili się o to, że spotkają się z niezrozumieniem, a nawet z gwałtowną reakcją, która może pozbawić ich życia. Skoro gospodarza domu nazwali Belzebumem, to o ile bardziej należących do jego domu. A jednak się ich nie bójcie. Nic bowiem, co zasłonięte, nie zostanie nieodkryte, a tajne nie pozostanie nieznane. Taki jest wstęp i jednocześnie kontekst dzisiejszej Ewangelii. Nie bój się. Nie miej w sobie lęku. Nie bój się ludzi. Będą trudności. Chrystus tego nie ukrywa. Nie okłamuje. Nie zwodzi. Będą nawet prześladowania. Nie będzie łatwo, ale Duch Boży będzie nieustannie wspierał. Dlatego nie trzeba się lękać, bo jest życie wieczne, bo to przyznanie się do Ojca jest warte każdej ceny. W tych słowach Jezusa widać bardzo mocno, że chrześcijaństwo naprawdę nie jest dla mięczaków. Trzeba mieć mocny kręgosłup. Pisma ojców Kościoła i autorów pierwszych wieków mówią bardzo mocno o tym, że Chrystus przez apostołów chce objawić swoją naukę, chce objawić swoje słowo, chce pokazać tym, którzy nie wierzą, którzy trwają w ciemności, którzy szukają nieustannie po omacku, chce pokazać światło, bo słowo Boga zawsze jest światłem wydobywającym z ciemności. Tych, którzy chcą się ukrywać, będzie to światło razić w oczy. Będą z tym światłem walczyć, będą je próbowali jakoś przysłonić, może i nawet zneutralizować. Dlatego Chrystus wysyła apostołów jako Kościół. I dlatego my, oparci na fundamencie apostołów i wsłuchani w ich nauczanie, które trwa we wspólnocie Kościoła, nie tylko mamy szansę, by żyć w świetle, ale jesteśmy tymi, którzy mogą to światło dawać innym. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu, więc postępujcie jak dzieci światłości, Paweł napisze w liście do Efezjan. I za chwilę pojawi się to ostrzeżenie przed tym, który może nie tylko zabić ciało, ale też pozbawić życia duszę, ducha. Czy na pewno chodzi o diabła? Święty Augustyn w jednym ze swoich kazań, konkretnie w 65. spisanej homilii, mówi tak: opłakujesz umarłego? Opłakuj raczej jego grzech. Płacz z powodu jego bezbożności. Opłakuj jego niewiarę. Grzech, bezbożność, niewiara – to jest nasz wybór. Oczywiście są pokusy, ale ostatecznie to jest nasz wybór. Kiedy decyduje się, by Bogu nie wierzyć, by wybierać to, co jest bez Niego, czyli bezbożne, by bardziej umiłować ciemność, jak o tym powie święty Jan w prologu do swojej Ewangelii. To jest mój wybór. Ja jestem tym, który może w śmierć wtrącić duszę, który może w duszę wsączyć śmierć. Dlatego przychodzi Chrystus, który reaguje na to moje oddanie ciała, życia, emocji, pragnień, mojego ducha i duszy na służbę demonowi, bo tym jest grzech. I reakcją Chrystusa jest wykupienie, odkupienie całego mnie. Chrystus odkupuje to, co zostało zaprzedane grzechowi. I dlatego w czasie każdej Eucharystii, w każdej chwili, kiedy otwieramy Biblię, w każdej sekundzie naszej świadomej modlitwy, jesteśmy zapraszani przez Kościół, jesteśmy zaproszeni przez Ducha Świętego, który działa w Kościele, by oddawać swoje życie Bogu, by dawać wiarę i zgodę na odkupienie, które ofiaruje nam Chrystus. Bo jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. To pragnienie, ta wiara i ta zgoda prowadzi nas do świadomego wyznania, że Chrystus jest Panem. Do życia, nad którym panuje Bóg, bo my często nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, co się wydarza w naszym życiu. Dlatego jako Kościół prośmy dziś o to doświadczenie prawdy, która wyzwala, o łaskę miłosierdzia, które uwalnia z otchłani grzechów, o to umocnienie wszystkich pragnień nawrócenia, o obecność Boga w każdym momencie naszego żalu do Niego, abyśmy stawali się Jego uczniami, aby cała historia naszego życia mogła komuś otworzyć oczy na bliskość, łaskę i miłosierdzie naszego Ojca, który jest w niebie. Amen.
Słowo o słowie.